Pierwsze wrażenie jest podobno bardzo ważne, zwłaszcza podczas rozmowy rekrutacyjnej. Może być ono jednak też bardzo mylące. Swego czasu prowadziłem agencję opiekunek do dzieci i zaprosiłem na rozmowę w sprawie pracy pewną dziewczynę. Wydawała się idealna na to stanowisko, miała odpowiednie wykształcenie, w pracy z dziećmi wykorzystywała nawet muzykoterapię. Kiedy zadzwoniłem do jednej z mam, żeby potwierdzić doświadczenie tej kandydatki, dowiedziałem się, że owszem, podejście do dzieci miała nienaganne, ale jej słowność i uczciwość pozostawiały wiele do życzenia. Nie zatrudniłem jej wtedy, ale później i tak zdarzało mi się podejmować współpracę z osobami nie do końca spełniającymi moje oczekiwania. W końcu, ile możemy się dowiedzieć z CV i krótkiej rozmowy? Kiedy więc uznałem, że potrzebna jest mi pomoc wirtualnej asystentki, postanowiłem wszystko zrobić inaczej. W mojej rekrutacji nie było CV, listu motywacyjnego, ani nawet spotkania twarzą w twarz na żywo. Było za to sporo pracy, kilka pułapek i parę moich dziwactw. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 308 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. W jednym z odcinków podcastu Pani Swojego Czasu od Kuchni Ola Budzyńska przekonywała, że rekrutację pracowników da się przeprowadzić w pełni zdalnie, bez CV, listów motywacyjnych, zdjęć czy obowiązującego w takich sytuacjach dress code'u. Z pewnością nie sprawdzi się to w każdej branży, ale w biznesie online czemu nie? Postanowiłem wypróbować tę metodę na organizmie małej wielkiej firmy, kiedy szukałem wirtualnej asystentki, opowiem jak się do tego zabrałem, a na koniec zapytam o wrażenia z takiej rekrutacji moją nową asystentkę. Zanim przejdę do tematu, chcę się z Tobą podzielić pewną refleksją. Mamy teraz takie czasy, że musimy pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Co chwila wpada jakiś mail albo SMS, na które powinniśmy odpisać. Trzeba zawieźć dziecko na dodatkowe zajęcia, odebrać paczkę w punkcie, bo kurier nie zastał nas w domu, zrobić przegląd samochodu, zarezerwować pokój w hotelu, zamówić taksówkę z odpowiednim wyprzedzeniem. Można się w tym pogubić i zapomnieć o tym czy o tamtym. Na szczęście istnieje coś takiego jak przypomnienia. Pewnie nie w każdych sytuacjach warto je ustawiać, na pewno nie w każdych sytuacjach, ale kiedy nie chcemy pominąć kolejnego odcinka podcastu, sprawdzą się idealnie. Polecam wypróbować i już teraz subskrybować lub obserwować małą wielką firmę w Spotify, Apple Podcasts albo na YouTubie. Dzięki temu żaden nowy odcinek już Ci nie umknie w gąszczu codziennych obowiązków, a jeśli w tym wszystkim znajdziesz jeszcze czas na czytanie, posłuchaj, co ciekawego mam Ci do polecenia.
Jeżeli interesuje Cię temat wystąpień publicznych, czy mówiąc bardziej ogólnie dobrej komunikacji, polecam książkę Mów jak TED, której autorem jest Carmine Gallo. Ja mam ją w wersji angielskiej, ale wersja polska również się ukazała właśnie pod tytułem Mów jak TED, pod tytuł 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. W tej książce, jak sam podtytuł mówi, podanych jest takich 9 sposobów podzielonych na 3 grupy. Pierwsza grupa to są emocje. Jeżeli chcesz zrobić dobrą prezentację, to ona powinna poruszać emocje. No i pierwsza rzecz jest taka, żeby temat, o którym mówisz, poruszał Twoje emocje. Mów o tym, co Cię pasjonuje, co jest dla Ciebie ważne, co Cię kręci, dlatego że ten Twój entuzjazm i pasja udzielą się publiczności. Ucz się opowiadania historii. W każdej dobrej historii jest bohater, jest czarny charakter, są pewne komplikacje. I prowadź tę prezentację w takim stylu, jakbyś prowadził rozmowę. To jest dość częste, że osoba wchodząca na scenę mówi trochę wolniej niż normalnie, dlatego że ten głos gdzieś tam się niesie po sali. Carmine Gallo radzi, żeby mówić w normalnym tempie, żeby też gestykulować, bo to również pomaga wzmocnić przekaz. Druga grupa wskazówek dotyczy informowania publiczności o czymś nowym albo sprawienia, żeby ta nasza prezentacja była właśnie taka świeża, zaskakująca. No i oczywiście super, jeżeli mamy coś nowego do powiedzenia, jeżeli mamy jakiś własny przypadek, który jest zaskakujący dla publiczności, to jest rewelacja. Jeżeli możemy obalić pewien mit, który w naszej branży funkcjonuje, no to również jest świetna sprawa, ale nie zawsze tak jest. Więc co możemy zrobić? Możemy wymyślić pewną sytuację, zaaranżować pewną sytuację, która sprawi, że nasi odbiorcy jakoś inaczej trochę odbiorą temat, o którym mówimy. I tutaj w książce jest między innymi przykład Billa Gatesa, który na konferencji TED mówił o malarii. No, taki temat, powiedzmy, mało rzeczywisty i dosyć odległy dla większości ludzi obecnych na sali. Natomiast Bill Gates przyniósł na scenę ze sobą pojemnik, w którym miał komary i wypuścił te komary na salę i powiedział: komary przenoszą malarię. Dlaczego tylko biedni ludzie z Azji i Afryki mają tego doświadczać? Możemy tego doświadczyć również my. No i oczywiście te komary nie były chore na malarię, natomiast sam ten numer z komarami bardzo zwrócił uwagę i ludzie dzięki temu zapamiętali dużo lepiej te prezentacje. dobrym pomysłem jest używanie anegdot, używanie ciekawych porównań, poczucia humoru. To również sprawia, że nawet jeżeli mówimy o temacie, który nasi odbiorcy znają, to brzmi to bardziej świeżo. No i trzecia grupa wskazówek dotyczy tego, jak zostać lepiej zapamiętany. Tutaj Carmine Gallo sugeruje, że najlepiej robić takie prezentacje, jakie są typowymi prezentacjami na TEDzie, czyli 18-minutowe, że to jest taki optymalny czas z punktu widzenia zapamiętywania treści. Radzi również, żeby odwoływać się do różnych zmysłów, bo to pomaga różnym grupom odbiorców lepiej te treść przyswoić i zapamiętać. No i trzecia taka ogólna zasada, która bardzo często się powtarza przy wszelkich kontekstach, nie tylko komunikacyjnych, no to jest bądź sobą. Nie próbuj wchodzić w rolę jakiegoś prezentera, nie próbuj na scenie udawać jakiegoś swojego prezentacyjnego idola, tylko bądź na tym scenie realnym człowiekiem, jak najbardziej spójnym z tym, jak wyglądasz i jak się zachowujesz poza sceną. Carmine Gallo, Mów jak TED, bardzo ciekawa książka, polecam. Jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać w wersji angielskiej, to ona jest dość prosto napisana, więc jeżeli interesuje Cię takie ćwiczenie języka angielskiego, to myślę, że ta książka również może się do tego przydać.
Jeżeli też chcesz polecić coś ciekawego do czytania innym słuchaczom podcastu, wejdź na stronę maławielkafirma.pl/książki i dowiedz się, jak przesłać mi swoją recenzję. A teraz zapowiadany temat. Rozmowy rekrutacyjne mają w sobie coś z randki i to takiej szybkiej randki. Obie strony chcą wypaść jak najlepiej, a do dyspozycji mają zwykle niewiele czasu. Niedawno przeprowadzałem rekrutację na stanowisko wirtualnej asystentki. Cały proces jednak w niczym nie przypominał randki. Zacząłem od szczerego przedstawienia minusów pracy ze mną, a później przygotowałem dla kandydatów chrzest bojowy, w którym sprawdzałem ich umiejętności. Na końcu była trochę nietypowa rozmowa i wreszcie ogłoszenie wyników. Opowiem, jak to przebiegało krok po kroku, a moja nowa asystentka zdradzi, jak się w tej rekrutacji odnalazła.
Rekrutacja wirtualnej asystentki, którą prowadziłem na przełomie 2019 i 2020 roku, to nie było pierwsze takie zadanie po mojej stronie, dlatego że miałem już wcześniej wirtualną asystentkę. Przez prawie 3 lata współpracowałem z Justyną, moją wcześniejszą asystentką, i do zadań Justyny należały takie rzeczy jak wgrywanie podcastu na hosting, opisywanie plików, wrzucanie postów na blog, przygotowywanie postów do mediów społecznościowych, tworzenie grafik i różne inne rzeczy, które pojawiały się na bieżąco. I kiedy zacząłem współpracować z Justyną, to naprawdę poczułem dużą ulgę, poczułem, że ktoś mnie odciążył i jestem w stanie te zadania spokojnie oddelegować. Natomiast z czasem, w ciągu tych 3 lat, moje potrzeby trochę się zmieniły. Doszedłem do wniosku, że potrzebuję osoby, która przede wszystkim będzie dobra w pisaniu tekstów, w pisaniu takich tekstów, które przyjemnie się czyta, będzie oczywiście nadawać na tych samych falach co ja, będzie mieć podobne wartości, podobny poziom zaangażowania, a nie da się tego osiągnąć w taki sposób, moim zdaniem się nie da, osiągnąć tego w taki sposób, jak współpracowałem z Justyną, czyli będąc jednym z klientów danej asystentki. Dlatego postanowiłem poszukać osoby, która będzie pracować na wyłączność dla mnie. No i przygotowania były oparte na tym, co robiłem wcześniej, jeżeli chodzi o rekrutację, nie tylko wirtualnej asystentki, ale w ogóle, dlatego że ja w ciągu kilkunastu lat prowadzenia firmy zrekrutowałem, jak z grubsza policzyłem, na pewno ponad 100 osób. Bardzo często były to takie rekrutacje na wczoraj, podyktowane tym, że była jakaś pilna potrzeba i ktoś musiał mi pomóc tę potrzebę zaspokoić i wykonać jakąś konkretną pracę. Schemat takiej rekrutacji za każdym razem był typowy, podobny, to znaczy zamieszczałem gdzieś jakieś ogłoszenie albo pytałem znajomych, czy znają kogoś, kto by się nadawał na konkretne stanowisko. Te osoby przesyłały mi w sposób mniej lub bardziej formalny jakiś CV, jakiś list motywacyjny. Później odbywała się rozmowa, no i dokonywałem wyboru. Skutki były bardzo różne. Czasami trafiałem w dziesiątkę i jest kilka takich przypadków, z których naprawdę jestem super zadowolony. Natomiast nie zawsze tak było. Czasami trafiałem na osoby, które z różnych względów po pewnym czasie okazały się niedopasowane do moich potrzeb, no i to oczywiście budziło sporą frustrację. Jakiś czas temu usłyszałem w podcaście Oli Budzyńskiej, w podcaście Pani swojego czasu od kuchni, o tym, jak
Ola przeprowadza rekrutację u siebie. Przeczytałem też artykuł o rekrutacji na blogu Pani Swojego Czasu. Ten odcinek podcastu Pani Swojego Czasu od kuchni nosi tytuł, nosi numer 17 i podlinkuję i wpis na blogu, i odcinek podcastu w notatkach do tego odcinka Małej Wielkiej Firmy. I postanowiłem pójść podobnym tropem, to znaczy powtórzyć ten proces, który wykonała Ola, z jednym wyjątkiem. Ola w odcinku podcastu powiedziała, że na swoje ogłoszenie dostała 1399 zgłoszeń. No i oczywiście Ola ma tłumy wiernych fanek, wyznawczyń wręcz, bym powiedział, czego zawsze jej zazdroszczę i gratuluję. Natomiast obawiałem się tego, że w moim przypadku tych zgłoszeń też może przyjść sporo. I to była taka duża obawa, że jeżeli tych zgłoszeń rzeczywiście będzie bardzo dużo, to ja będę musiał poświęcić masę czasu na analizę tych zgłoszeń, porównywanie, zastanawianie się, a ja jestem człowiekiem dosyć leniwym. Więc postanowiłem wprowadzić pewną modyfikację do tego, co zrobiła Ola. Przede wszystkim postanowiłem, że od startu będę zniechęcał niewłaściwe osoby, podkreślając różne moje wygórowane wymagania i różne moje dziwactwa. Każdy takie dziwactwa, myślę, ma mniejsze lub większe, ja z całą pewnością tak. No i tutaj zaznaczam bardzo wyraźnie, starałem się zniechęcić niewłaściwe osoby. Nie było to ogłoszenie pod tytułem jestem beznadziejny, nie pracujcie ze mną, no bo to raczej nie przyniosłoby większych skutków. Natomiast starałem się bardzo mocno podkreślić te rzeczy, w których być może moje potrzeby i moje podejście różni się od tego, które spotykają w innych firmach. A żeby ustalić, jakie rzeczy mnie wyróżniają, jeżeli chodzi o zlecanie pracy, zapytałem dwie osoby, z którymi bezpośrednio współpracuję od dłuższego czasu, zapytałem o to, jakie są zalety i wady współpracy ze mną, po to, żeby te informacje wykorzystać w ogłoszeniu. I zaraz powiem w ogłoszeniu, jakie to były rzeczy. Przygotowania zakończyły się 13 grudnia 2019 po południu, kiedy opublikowałem ogłoszenie rekrutacyjne na stronie małej wielkiej firmy i od razu wrzuciłem post na Facebooka. Cóż to było za ogłoszenie? Ja podlinkuję do niego oczywiście w notatkach do tego odcinka, natomiast chciałem zwrócić uwagę na strukturę tego ogłoszenia i pewne elementy, które pojawiły się w jego treści. Na początku napisałem o tym, co to jest mała wielka firma, no bo zakładam, że nie każdy musi mieć pełną orientację, może chcieć znaleźć taką pracę i może być świetny w tym, co robi, natomiast niekoniecznie musi jakoś bardzo blisko znać małą wielką firmę. Kolejny punkt to była odpowiedź na pytanie, kim jestem i jak się ze mną pracuje. No i tutaj wykorzystałem te rzeczy z wywiadu zebranego od moich współpracowników. Napisałem w tym punkcie, że oczekuję, że kiedy dorosły człowiek do czegoś się zobowiązuje, to dostarczy to w uzgodnionym terminie, czyli no, nie za bardzo tutaj można przesuwać deadline'y. Napisałem, że zwracam uwagę na szczegóły, bo brak dbałości o detale według mnie świadczy o braku szacunku dla odbiorcy. Napisałem, że przeważnie ufam ludziom, ale jeżeli ktoś kłamie albo kręci, to traci moje zaufanie i bardzo rzadko je odzyskuje. Napisałem też, że nie mam cierpliwości do ludzi, którzy pytają o banalne rzeczy, które da się łatwo znaleźć w Google. I te informacje poniekąd wynikały z moich własnych obserwacji, a poniekąd właśnie z tej wiedzy, którą zebrałem z otoczenia. Następny punkt, trzeci, jakie będą twoje zadania? Tutaj były cztery takie grupy, praca z tekstem, praca z grafiką, komunikacja ze słuchaczami i obsługa administracyjno-techniczna. Te rzeczy były wymienione w punktach. Punkt czwarty ogłoszenia, dlaczego warto ze mną pracować? I tutaj postanowiłem zwrócić uwagę na te rzeczy, które są ważne dla mnie, ale pojawiła się też jedna taka wynikająca właśnie z feedbacku, który dostałem. Dlaczego warto ze mną pracować? Podałem takie elementy jak swoboda, rozliczanie z zadań, a nie z czasu pracy, możliwość oczywiście pracy zdalnej, więc to też jest element swobody, robienie pożytecznych rzeczy i wpływ na rozwój małej wielkiej firmy. Napisałem o tym, że dostaję od czasu do czasu takie bardzo miłe wiadomości, że ktoś założył firmę na przykład dzięki im, czy z pomocą informacji, które usłyszał w małej wielkiej firmie, albo coś rozwinął w swojej firmie, więc taka osoba, która będzie ze mną pracować, też będzie mieć w tym swój udział. Rozwój, no prowadzę firmę od kilkunastu lat i można się ode mnie paru rzeczy nauczyć. Dobre pieniądze i płatny urlop, plus rzecz, o której w ogóle nie pomyślałem,
ale na którą zwróciła mi uwagę jedna osoba, z którą współpracuję, że ja płacę na czas. Znaczy dla mnie no, jest to standard, ale jak się okazało, nie zawsze jest to standard, więc rzeczywiście u mnie się nie czeka na pieniądze. Kolejny punkt ogłoszenia. Szukam osoby, która, no i tutaj było 21 punktów, ma doświadczenie w obsłudze WordPressa, chce i umie pracować zdalnie, wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w pracę i tak dalej, i tak dalej. 21 punktów. Natomiast punkt 17 brzmiał: szukam osoby, która zauważyła, że jeden z wcześniejszych punktów kończył się średnikiem, a nie przecinkiem. I to był właśnie element podkreślania różnych moich dziwactw, między innymi zwracania uwagi na szczegóły, ale to chodzi nie tylko o dziwactwa, chodzi o to, żeby właśnie podkreślić, że te szczegóły są ważne, a w pracy wirtualnej asystentki one są bardzo ważne, bo taka osoba wykonuje bardzo wiele czynności, gdzie niedopilnowanie jednego małego punktu, na przykład w procedurze, może skutkować tym, że coś tam się posypie. Więc celem tego punktu 17 nie było tak naprawdę sprawdzenie, czy ktoś tam zauważył, czy ten średnik jest zamiast przecinka. Chodziło o to, żeby zniechęcić niewłaściwe osoby. Chodziło o to, żeby wywołać w umyśle odbiorców pytanie, czy ja na pewno chcę pracować z takim świrem. Następny punkt, już właściwie ostatni. Nie zgłaszaj się, czy ostatnia część ogłoszenia, nie zgłaszaj się, jeżeli... Tutaj punkt pierwszy, nie zgłaszaj się, jeżeli uważasz, że chyba mnie pogięło z tymi wymaganiami, no bo wymagań było sporo, jak napisałem. Natomiast w ostatnim punkcie napisałem, nie zgłaszaj się, jeżeli nie widzisz literówki w poprzednim zdaniu. W poprzednim zdaniu było słowo działalność, ale zamiast działalność napisałem działalność. I to nie jest takie na pierwszy rzut oka widoczne. Cel tego zabiegu był dokładnie taki sam jak wcześniej. To znaczy chodziło o zniechęcenie osób, dla których tego rodzaju troska o szczegóły, z mojego punktu widzenia, jest czepianiem się z ich punktu widzenia. No i na końcu ogłoszenia były oczywiście podane terminy. Czas na wypełnienie ankiety był do Sylwestra włącznie, czyli 2,5 tygodnia, no ale w tym było Boże Narodzenie, więc założyłem, że część tego okresu będzie taka mało aktywna. Później były 2 tygodnie na wykonanie zadań od 10 do 23 stycznia, a później od 5 do 7 lutego 3 dni na rozmowy z wybranymi kandydatami. To ogłoszenie promowałem dość słabo, bo założenie moje było takie, że chcę dotrzeć przede wszystkim do osób, które znają mnie i znają małą wielką firmę, więc umieściłem oczywiście to ogłoszenie na stronie małej wielkiej firmy, podlinkowałem na stronie głównej do tego ogłoszenia i wrzuciłem post na fanpage małej wielkiej firmy na Facebooku. Dodałem też chyba jeden raz informację w newsletterze. Chciałem wrzucić to ogłoszenie na grupę Wirtualna Asystentka Ogłoszenia Informacje Wsparcie, ale administratorka Marta uprzedziła mnie i wrzuciła to ogłoszenie, zanim zdążyłem do niej napisać. Wiem, że też Pola Sobczyk wrzuciła to ogłoszenie do grupy Wirtualna Asystentka oraz Asystentka Praktyczna Wiedza i Oferty Pracy. Wiem, że były też jakieś udostępnienia w innych miejscach, bo inne osoby mi o tym mówiły, więc bez jakiegoś wielkiego mojego zaangażowania to ogłoszenie gdzieś tam jeszcze się rozeszło. No i wywołało różne reakcje, o których chciałem powiedzieć. Taką bardzo, bardzo fajną i przyjemną reakcją było to, że niektóre osoby w komentarzach pod moim postem oznaczały swoich znajomych, ewentualnie przysyłały mi rekomendacje w wiadomościach prywatnych. Moje założenie było takie, że wezmę te rekomendacje pod uwagę, ale tylko wtedy, kiedy dana osoba dostanie się własnymi siłami, że tak powiem, do ostatniego etapu i będę miał wątpliwości, kogo na tym etapie wybrać. Jeżeli będę miał dwie równoważne osoby, a jedna z nich będzie miała rekomendację, no to wtedy będę to traktował jako plus. Dlaczego tak? Dlatego, że to, że komuś się doskonale pracuje z osobą X, to nie znaczy, że w moim przypadku będzie tak samo, że mnie też tak samo dobrze będzie się z tą osobą współpracować. Tutaj bardzo ważne jest to dopasowanie i nadawanie na tych samych falach, bo taka osoba jest w bardzo częstym kontakcie ze mną i liczy się dla mnie to, żebyśmy w wielu sytuacjach rozumieli się bez słów, żebym ja nie musiał za każdym razem tłumaczyć bardzo dokładnie wszystkiego, dlaczego, co i jak, żebym ja to wytłumaczył raz, a potem żeby ta osoba już to po prostu wiedziała, albo żeby czuła i też myślała trochę w podobny sposób jak ja. Oczywiście nie na każdym stanowisku takie dopasowanie jest potrzebne, ale dla mnie było to ważne, dlatego tak właśnie do tematu rekomendacji podszedłem. Pojawiły się też zastrzeżenia, takie negatywne uwagi do tego mojego ogłoszenia. Pierwsza uwaga, która pojawiła się bardzo szybko, brzmiała: strasznie rozciągnięty okres rekrutacji. No i on był rzeczywiście rozciągnięty, bo w sumie trwało to od 13 grudnia do powiedzmy 10 lutego według planu, czyli 2 miesiące, ale po pierwsze nie wiedziałem, ile będzie zgłoszeń. Założyłem, że no, może ich być 100, może ich być 200, ale może być i 300, więc chciałem mieć czas na to, żeby się z tymi wszystkimi zgłoszeniami na spokojnie zapoznać. Po drodze były święta, więc też ten okres przez to się trochę wydłużył, bo wiadomo, że najpierw Boże Narodzenie, potem Sylwester i Nowy Rok, później Trzech Króli i to wszystko jest takie dosyć poszatkowane. Poza tym moim zdaniem, jeżeli ktoś desperacko szuka zajęcia na już, to prawdopodobnie nie będzie dobrym kandydatem. Oczywiście może się zdarzyć taki zbieg okoliczności, że jest ktoś na rynku pracy, kto akurat właśnie no, nagle odkrył, że uwolniły się jego zasoby czasowe i akurat trafił na moje ogłoszenie, ale no raczej założyłem, że jeżeli ktoś szuka desperacko, to prawdopodobnie chyba nie jest dobra osoba dla mnie. Poza tym chciałem też po tych ponad 100 różnych rekrutacjach, które prowadziłem, choć raz zastosować się do zasady zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko, zwłaszcza do pierwszej części tej zasady, czyli zatrudniaj powoli, chciałem zobaczyć, jak to będzie. Drugie zastrzeżenie dotyczyło tego, że w ogłoszeniu nie było podanej stawki, jaką ja oferuję. Brak podanej stawki lub widełek, szkoda czasu na wypełnianie ankiet, jeżeli nie wiem, czy firma jest w stanie pokryć moje oczekiwania finansowe. Tak to dokładnie brzmiało. No i co ja na to? Moje założenie było takie, że jeżeli znajdę odpowiednią osobę, to prawdopodobnie będę w stanie jej zapłacić tyle, ile będzie chciała zarabiać, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Stawki wirtualnych asystentek nie są tajne, dlatego że bardzo wiele osób, które pracują w tym zawodzie, podaje stawki na swoich stronach i skoro szukam takiej osoby, no to muszę wiedzieć, na jaki wydatek się przygotować. No tutaj być może nie każdy tak do tego podchodzi, ale ja tak do tego podchodzę i szukam osoby, która też zaufa mi na tyle, żeby nie oczekiwać, czy jakby nie bać się tego, że zaskoczę ją nagle jakąś stawką w ogóle z sufitu, a nawet bardziej z podłogi niż z sufitu. Poza tym napisałem w ogłoszeniu, cytuję, nie mam problemu z płaceniem przyzwoitych pieniędzy za porządnie wykonaną pracę. No i znowu, to jest kwestia zaufania. Jeżeli ktoś nie ma do mnie tego zaufania, to prawdopodobnie szkoda czasu, rzeczywiście niech się nie zgłasza, bo to zaufanie jest tutaj dosyć istotne i tyle. No poza tym ja prawdopodobnie gdybym był w roli kandydata, no to oczywiście też wolałbym znać stawkę z góry, natomiast jeżeli jestem po drugiej stronie, jeżeli to ja oferuję pracę, to podawanie stawki z góry nie zawsze jest w moim interesie. Dlaczego? Dlatego, że stawka, której oczekuje kandydat, niekoniecznie wynika z jego kompetencji, wynika z wielu różnych rzeczy. Może wynikać z tego, gdzie mieszka, jaką ma sytuację rodzinną, jakie ma wcześniejsze doświadczenia zawodowe oraz z tego, jakie ma poczucie własnej wartości. No i może być tak, że osoba o niskim poczuciu własnej wartości uzna, że jeżeli podam jakąś stawkę, nie wiem, 5 tysięcy, osoba o niskim poczuciu własnej wartości uzna, to jest dużo pieniędzy, ja nie, to on szuka kogoś innego, kogoś lepszego ode mnie i się nie zgłosi. A być może taka osoba naprawdę byłaby świetna w tej roli, tylko po prostu sama siebie nie wycenia na taką kwotę. Z kolei osoba o wysokim poczuciu własnej wartości może uznać, że 5 tysięcy mało, nie zgłaszam się. Natomiast gdyby się zgłosiła i gdybym ja miał okazję ją poznać, to być może dopasowałbym się do jej oczekiwań finansowych, bo zależałoby mi na tym, żeby z taką osobą pracować. Pytanie oczywiście brzmi, dlaczego nie podałem widełek, no bo mogłem podać zakres od do, natomiast z mojego punktu widzenia, jeżeli się podaje widełki, to oczywiście większość kandydatów będzie jako docelową kwotę podawać tę górną, no bo dlaczego nie? Jeżeli powiedziałem, że mogę tyle zapłacić. Jeżeli nawet ktoś zgodzi się, czy zaproponuje sam z siebie nie najwyższą stawkę, tylko niższą, no to będzie miał taki dyskomfort, że mógł wziąć więcej, że gdzieś te jego umiejętności być może nie zostały w pełni docenione, więc dlatego nie widełki. Co do takiego zastrzeżenia, że szkoda czasu na wypełnianie ankiet, z mojego punktu widzenia dobra relacja zawodowa również polega na zaangażowaniu obu stron. Mój wkład w momencie, kiedy kandydat czytał ogłoszenie, to było około 8 godzin pracy, dlatego że musiałem się zastanowić, jakie są moje potrzeby, musiałem przygotować ogłoszenie, stronę z ogłoszeniem, musiałem opracować ankietę, a później jeszcze poświęcałem czas na czytanie tych ankiet. Więc to nie jest tak, że tutaj oto nagle jest ankieta i w tym momencie kandydat musi zainwestować coś, a ja nic. Ja zainwestowałem już dużo więcej od tego kandydata na tym etapie. To by było tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie i w wyniku tego ogłoszenia, czy inaczej, osoby, które trafiały na to ogłoszenie, mogły kliknąć w link i przejść do ankiety. Cała rekrutacja składała się z trzech etapów. Po pierwsze ankieta, po drugie osoby wybrane na podstawie ankiet dostawały zadanie rekrutacyjne i osoby, które wykonały najlepiej te zadania rekrutacyjne, przechodziły do ostatniego etapu, czyli do rozmowy ze mną na Skype'ie. Etap pierwszy to była ankieta, do której przechodziło się, jak powiedziałem, bezpośrednio po wypełnieniu, czy inaczej, po przeczytaniu ogłoszenia. Jeżeli chodzi o ankietę, to nie będę się nad nią jakoś bardzo rozwodził, dlatego że ja de facto użyłem tych samych pytań, które użyła u siebie w ankiecie Ola Budzyńska, więc jeszcze raz odsyłam do 17 odcinka podcastu Pani swojego czasu od kuchni. Link będzie w notatkach, powtarzam raz jeszcze. Zapytałem wcześniej Olę też o to, czy mogę użyć tych jej pytań. Oczywiście przeredagowałem je tak, żeby pasowały do moich potrzeb, natomiast Ola u siebie w podcaście po pierwsze mówi, wymienia te pytania, mówi dlaczego takie, a nie inne pytania zadała, mówi też o tym, na podstawie jakich kryteriów oceniała te ankiety i u mnie właściwie wszystko to mógłbym powtórzyć, więc bez sensu. Szkoda mojego i twojego czasu. Jeżeli chcesz więcej na temat ankiety usłyszeć, to naprawdę bardzo gorąco polecam 17 odcinek podcastu Pani swojego czasu od kuchni. Co tylko dodam do tych ankiet, kilka osób, które je wypełniło, zrobiło na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie tym, jak dużo wiedzą albo jak dużo udało im się znaleźć na temat małej, wielkiej firmy. To był rzeczywiście taki bardzo, bardzo ciekawy wyróżnik. Czasami aż się czułem nieswoje, jak dużo informacji niektóre osoby potrafiły zebrać czy przedstawić mi w ankiecie właśnie na temat podcastu i mnie. Oczywiście to był tylko jeden z punktów wiedzy na temat małej, wielkiej firmy i wcale nie najważniejszy, ale to taki jeden z elementów, gdzie można było rzeczywiście się wyróżnić ze wszystkich zgłaszających. Co dyskwalifikowało na poziomie ankiet? Po pierwsze, bardzo lakoniczne odpowiedzi, no bo jeżeli zadaję pytania w ankiecie, nie wymagam CV, nie wymagam listu motywacyjnego, to zadaję te pytania po to, żeby poznać daną osobę. Na tym etapie to jest jedyna możliwość, żebyśmy się, czy inaczej, żebym ja poznał kandydata. Trudno mi poznać kogoś, kto odpowiada na pytanie jednym zdaniem, wtedy, kiedy można się rozpisać trochę bardziej. Poza tym dyskwalifikowała też niechlujność w pisaniu. Powiedziałem na początku o tym, że ważne było dla mnie w roli tej nowej wirtualnej asystentki, ważne było bardzo dobre posługiwanie się słowem pisanym, no i na etapie ankiet też już można było to ocenić, więc jeżeli ktoś pisał w sposób niechlujny, to niestety odpadał. Jak oceniałem te ankiety? Wydrukowałem sobie je wszystkie. Zaraz powiem, ile ich było, powiem, jak to wyglądało. Wydrukowałem je sobie po to też, żeby raz nie męczyć ciągle wzroku patrzeniem w monitor, ale również po to, żeby trochę w innym środowisku te ankiety oglądać, a nie tylko siedząc w kółko przed komputerem. Czytałem ankiety jedna po drugiej i od razu po przeczytaniu zaznaczałem sobie takie ogólne wrażenie, czyli to był albo plus, albo minus, albo pytajnik. Plus, czyli na pewno chciałbym, żeby ta osoba przeszła do drugiego etapu, minus, czyli na pewno nie chciałbym, pytajnik, jeszcze się zastanowię. No i robiłem sobie też oczywiście różne inne drobne notatki, jeżeli jakaś część danej ankiety, jakiś fragment mnie szczególnie zainteresował, czy zwrócił moją uwagę. W tym pierwszym etapie wzięło udział 85 osób i z mojego punktu widzenia to była naprawdę świetna liczba, dlatego że to była taka liczba, którą byłem w stanie ogarnąć stosunkowo łatwo. Byłem w stanie te ankiety przeczytać, no czytałem je na wyrywki, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, ile czasu mi to zajęło, ale no, była to ilość na pewno do skonsumowania. Wśród tych 85 osób było 70 kobiet i 15 mężczyzn. Co ciekawe, aż 12 osób zgłosiło się z zagranicy. No, czy byli to oczywiście Polacy, ale mieszkający za granicą, w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, Norwegii, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, a nawet w Japonii. Pierwsza wypełniona ankieta spłynęła niecałe 1,5 godziny po publikacji ogłoszenia. Ostatnia ankieta spłynęła w ostatnim dniu, czyli w Sylwestra o godzinie 23.05. No i tutaj taka wskazówka dla osób, które brałyby udział w takich rekrutacjach. Z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś odpowiada na takie ogłoszenie, które było dość długie, dość rozbudowane i sama ankieta też no, składała się z kilkunastu pytań. Jeżeli ktoś bardzo szybko po wrzuceniu takiego ogłoszenia wysyła mi swoją aplikację, czy wypełnia ankietę, to trochę to robi wrażenie takiego działania na chybcika, trochę nieprzemyślanego, zwłaszcza, że zależało mi na tym, żeby po lekturze tego ogłoszenia ktoś zastanowił się, czy on na pewno chce ze mną pracować, więc tutaj takie bardzo szybkie działanie, oczywiście ja nie dyskwalifikowałem nikogo z powodu tego, że się bardzo szybko albo późno zgłosił, ale mówię tylko, jaki był mój odbiór, że raczej te pierwsze osoby to nie podeszły do tego tak do końca poważnie. Natomiast kiedy ktoś wypełnia ankietę, którą można wypełnić do Sylwestra, do północy i przysyłam ją o 23.05 w Sylwestra, no to oczywiście super, że zmieścił się w terminie, ale też trochę mam wrażenie, że taka osoba raczej zostawia różne zadania na ostatnią chwilę i to no, nie jest coś, co jest szczególnie dobrą cechą w przypadku wirtualnej asystentki czy asystenta. Może też o tej płci powiem, bo powiedziałem, że 15 mężczyzn na 70 kobiet się zgłosiło. Ja w ogłoszeniu i no w ogłoszeniu przede wszystkim używałem dwóch form, to znaczy napisałem, że szukam wirtualnej asystentki lub wirtualnego asystenta, bo choć ta branża jest zdominowana przez kobiety, to wiem, że są panowie, którzy też się tym zajmują i absolutnie nie chciałem tutaj żadnej grupy faworyzować, no ale też znając realia rynku, czułem, że pewnie tych kobiet będzie więcej. Kogo wybrałem po tych ankietach? Z 85 osób 11 ankiet oceniłem plusem i uznałem, że właściwie nie ma sensu, zerknąłem jeszcze na te z pytajnikami, ale nikt mnie nie przekonał na tyle, żeby dać mu plusa, więc pomyślałem, że 11 no, zaokrąglę do 10 i z tych 11 osób odrzuciłem taką, która na tym etapie wydawała mi się najmniej dopasowana do moich potrzeb, więc do drugiego etapu, do etapu zadań rekrutacyjnych przeszło 10 osób, w tym jeden mężczyzna. Co do zadań rekrutacyjnych, miałem pewien dylemat z nimi związany. Jakie te zadania powinny być, długie czy krótkie? Czy to powinno być coś, co da się wykonać powiedzmy w ciągu pół godziny, czy raczej coś, co będzie wymagało większej pracy? Raczej nikt nie miałby problemu z zainwestowaniem 30 minut swojego czasu w wykonanie zadań, ale zadałem sobie pytanie, co ja bym się z wyników takiego testu dowiedział? Moja wiedza byłaby dosyć no, wątła, prawdę mówiąc, dlatego że z mojego punktu widzenia jest stosunkowo łatwo skupić się na krótkim zadaniu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z zadaniem długim, to już wymaga trochę innego podejścia. Być może trzeba je sobie rozłożyć na raty, być może trzeba jakoś je rozplanować tak, żeby je wykonać dobrze, więc pomyślałem, że długie zadania dają zdecydowanie więcej informacji mnie, jako osobie poszukującej właściwego człowieka do współpracy. To powinno się oczywiście przełożyć na trafniejszą decyzję. Dlatego przygotowałem 6 zadań i wśród tych 6 zadań jedno było zdecydowanie najdłuższe, a 5 było krótkich. Za wykonanie zadań rekrutacyjnych w terminie płaciłem, założyłem, że wykonanie tych zadań zajmie przeciętnie jeden dzień efektywnej pracy, czyli 8 roboczogodzin. Taka najczęściej powtarzająca się stawka na stronach wirtualnych asystentek, jaką widziałem, to było 50 zł za godzinę, więc założyłem, że zapłacę za wykonanie tych zadań rekrutacyjnych 400 zł każdej osobie, która je wykona. Biorąc pod uwagę, że miałem 10 osób na tym etapie, 10 osób razy 400 zł, to oznaczało wydatek 4000 zł. No i z jednej strony to nie jest mała kwota. Z drugiej strony zatrudnienie niewłaściwej osoby kosztuje zdecydowanie więcej. Dlatego, że po pierwsze trzeba taką osobę wdrożyć, przygotować do pracy, przekazać jej wszystkie zadania, wytłumaczyć, poświęcić czas mój, który też kosztuje. Po drugie, jeżeli taka osoba jest nietrafiona, no to po pewnym czasie trzeba szukać kogoś innego i to jest kolejna rekrutacja i kolejne związane z tym przygotowania i koszty, nawet jeżeli nie finansowe, to czasowe, więc uznałem, że ten wydatek jest dla mnie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że chcę naprawdę znaleźć osobę, która będzie dopasowana do moich obecnych potrzeb. Poza tym wpadłem na pomysł, jak to zrobić, żeby nie był to taki czysty koszt, żeby nie były to tylko pieniądze wydane na rekrutację, ale również na tworzenie treści. W związku z tym pierwsze zadanie, które dostali kandydaci, to było przygotowanie treści na moją stronę i każdy kandydat dostał inny kawałek treści, więc byłem w stanie później tę ich pracę, za którą zapłaciłem, wykorzystać na stronie małej, wielkiej firmy. Realny koszt okazał się mniejszy, dlatego że z tych 10 osób 6 tylko odesłało zadania na czas. Dwie osoby zrezygnowały, napisały mi, że albo po prostu się wycofują, no wycofują się po prostu z różnych powodów. Dwie osoby w ogóle się nie odezwały po tym, jak poinformowałem je, że przechodzą do drugiego etapu, więc mój koszt ostatecznie to było 6 osób po 400 zł, czyli 2400 zł. No i jak wyglądały te zadania? Opowiem o nich teraz po kolei i powiem, co tam oceniałem, dlaczego takie zadanie przygotowałem i ewentualnie jakieś dodatkowe uwagi, które z danym zadaniem się wiązały. Zadanie pierwsze brzmiało: przygotuj pisemną wersję wywiadu z gościem z odcinka XXX, no i w miejsce XXX pojawiał się dla każdego kandydata inny numer odcinka. Tak dobrałem te odcinki, żeby mniej więcej każdy miał tyle samo pracy. Czyli przygotuj pisemną wersję wywiadu z gościem według podanych wskazówek technicznych. Nie chodzi o transkrypcję, tylko o tekst zredagowany z myślą o osobach, które wolą czytać niż słuchać. To było najdłuższe i najważniejsze zadanie. Za pomocą tego zadania byłem w stanie sprawdzić zrozumienie treści mówionej, no bo trzeba było to przerobić, nie tylko spisać słowo po słowie, styl komunikacji, skupienie na większym zadaniu, to na czym bardzo mi zależało, staranność, postępowanie według wskazówek i umiejętność przygotowania pliku z kodami HTML. Tu nie chodziło o jakieś tam wielkie tworzenie stron na tym etapie, tylko żeby ten plik był przygotowany z kodami HTML, takimi jak pogrubienia, jakieś kursywy, linki, takie bardzo, bardzo proste rzeczy. Każda osoba dostała, jak wspomniałem, inny odcinek. Wybrałem te odcinki losowo. Zdarzyło się chyba raz coś takiego, że ktoś mi powiedział, że jest chyba właśnie tutaj wielką fanką Pani Swojego Czasu, a jeden z tych odcinków to był odcinek z Olą Budzyńską, więc tak to wybrałem, żeby ta osoba nie dostała odcinka z Olą, tak żeby każdy miał mniej więcej równe szanse. Wiadomo, że kiedy ktoś trafiłby na takiego swojego idola, to pewnie łatwiej by mu było, dlatego że zna dużo więcej treści tej osoby i miałby trochę fory, znając sposób komunikacji danego mojego rozmówcy. Była to praca, jak powiedziałem, na realnym nagraniu, na realnym opublikowanym już odcinku podcastu i z mojego punktu widzenia ma to dwie zalety. Po pierwsze, wydaje mi się, że dla kandydata taka praca jest bardziej motywująca, no bo to nie jest taka sztuka dla sztuki, ale rzeczywiście robię coś, co później znajdzie się na stronie. Druga rzecz jest taka, że też kandydat ma lepsze pojęcie, jak odnajdzie się w pracy w małej, wielkiej firmie, bo to jest dokładnie to, czym będzie się zajmował docelowo. Co oceniałem w tym zadaniu? Po pierwsze, łatwość czytania i to jest takie bardzo, powiedzmy, trudno mierzalne, ale chodziło mi o to, żeby ten przygotowany tekst nie był transkrypcją, jak podkreśliłem w też treści zadania, tylko żeby był zredagowany i przyjazny dla czytelnika. Oceniałem dobór wyróżnionych cytatów. W całym tekście rozmowy pojawia się kilka cytatów. Prosiłem, żeby były, o ile pamiętam, 3 albo 4 i zwracałem uwagę na to, na ile dana osoba wybrała te cytaty, rzeczywiście wyłapując takie najbardziej odkrywcze czy ciekawe momenty rozmowy. Zwracałem uwagę na błędy, przeróżne błędy, gramatyczne, interpunkcyjne, typograficzne, literówki, brakujące lub niewłaściwie użyte słowa. Zwracałem uwagę również na niekonsekwencje w tekście. Na przykład jeżeli ktoś zapisywał zaimki osobowe, czyli ciebie, twój, raz z wielkiej litery, a raz z małej litery, to był to z mojego punktu widzenia dowód niekonsekwencji i tego, że właśnie w tym dłuższym zadaniu ta osoba nie do końca kontroluje to, co robi. Nie narzucałem tutaj z góry, że to mają być zawsze wielkie litery albo zawsze małe, ale chodzi o to, żeby cała ta treść była spójna i zrobiona w jeden sposób. Podobnie zapisywanie na przykład takich słów jak e-book. Niektórzy piszą e-book bez kreski, niektórzy piszą e-book, więc nie narzucałem żadnej z tych form, ale chodziło o to, żeby w całym tekście trzymać się jednej konwencji. No i oceniałem oczywiście zgodność z wymogami technicznymi, które podałem w opisie tego zadania. To zadanie było dla mnie na tyle ważne, że jeżeli ktoś zawalił, jeżeli ktoś wykonał je słabo, to nie brałem pod uwagę pozostałych zadań. Można się było wyłożyć na tym pierwszym zadaniu. Zadanie drugie brzmiało z wywiadu obrabianego w zadaniu pierwszym. Wybierz 2 fragmenty, maksymalnie 30 sekund każdy, które nadawałyby się na zajawkę do social mediów. Tutaj nie chodziło o to, żeby wycinać coś z nagrania. Chodziło o to, żeby po prostu opisać, że od tej minuty i sekundy do tej, pierwsze słowa, ostatnie słowa, tak żeby Grzegorz, który montuje później te odcinki, wiedział dokładnie, który fragment ma wyciąć. Co oceniałem w tym zadaniu? Po pierwsze, wyczucie formy, jaką jest podcast, dlatego że w odróżnieniu od cytatu w tekście, ten fragment, który tutaj można było wyciągnąć, to niekoniecznie musiała być jakaś najbardziej błyskotliwa myśl, to czasami był zupełnie inny fragment, ale taki, który powodował, że widz czy osoba słuchająca takiej zajawki nabierała ochoty na to, żeby posłuchać więcej. Więc to znowu, to jest coś, czego bardzo trudno nauczyć inną osobę, wydaje mi się. Tutaj można oczywiście przekazać pewne wskazówki, ale trzeba mieć pewne wyczucie do treści, rozumieć tę treść dobrze, żeby wyłapać takie fragmenty, które nadają się na tego rodzaju zajawkę. Poza tym zwracałem uwagę na staranność, to znaczy to, czy ktoś dokładnie podał ten czas rozpoczęcia i zakończenia danego fragmentu i podał rzeczywiście pierwsze i ostatnie słowa, które tam się pojawiają. I to zadanie większość tych osób, które były na tym etapie, wykonała całkiem nieźle. Zadanie trzecie. Stwórz miniaturkę na YouTube'a do 2 odcinków małej, wielkiej firmy. Miniaturkę, czyli to zdjęcie, które się na YouTubie pojawia, kiedy przeglądamy różne filmiki, zanim odpalimy dany filmik. No i brałem pod uwagę dobór zdjęcia do tematu, dobór tytułu, dlatego że ten tytuł też należało wymyślić, staranność wykonania takiej grafiki, zgodność ze wskazówkami, które podałem w opisie, bo tam oczywiście były pewne wskazówki, zgodność pliku graficznego z podanymi parametrami technicznymi. To miał być pliki JPG, więc chodzi było mi o JPG, a nie na przykład PNG albo jeszcze jakiś inny. Tutaj raz miałem taki moment wow, kiedy jedna osoba zgłosiła literówkę we wpisie, do którego robiła okładkę. I to mi pokazało, że naprawdę przynajmniej przejrzała ten odcinek i transkrypcję tego odcinka po to, żeby tę okładkę dobrze przygotować. Więc to było bardzo cenne. Zadanie 4 z 6, no jesteśmy w połowie, ale te już są dużo krótsze. Zadanie 4 brzmiało. Załóżmy, że przygotowujesz grafikę odcinka na stronę małej, wielkiej firmy. Tutaj był link do przykładowej grafiki. Poniżej podaję 2 tytuły wpisów. Podziel je na wiersze o maksymalnej długości 29 znaków w taki sposób, żeby nie było sierot ani wdów. No i teraz być może myślisz sobie, o co chodzi? W ogóle to jakie sieroty, jakie wdowy? To jest zadanie najłatwiejsze i najszybsze ze wszystkich. Chodzi po prostu o to, że masz długi tekst, a konkretnie tytuł wpisu na blogu i trzeba go podzielić na krótsze fragmenty w taki sposób, żeby ten tytuł dobrze wyglądał na grafice. Nie chodziło mi o to tym razem, żeby tworzyć grafikę, tylko żeby po prostu wziąć tekst i podzielić go na krótkie wiersze. Tytuły były dobrane tak, żeby zostawały te sieroty i wdowy. Sieroty i wdowy to są pojęcia takie typograficzne, chodzi o tam jakieś wiszące spójniki na końcach wierszy i tym podobne rzeczy. Ja nie tłumaczyłem tego w zadaniu, no ale doszedłem do wniosku, że wirtualna asystentka jest osobą samodzielną. Jeżeli czegoś nie rozumie, to, no, to sobie poradzi. Oczywiście, gdyby ktoś mnie zapytał, to bym mu podesłał odpowiedni link, ale nikt nie zapytał. Bardzo fajnie tutaj wszyscy się odnaleźli. Natomiast była w tym zadaniu pewna pułapka, bo podałem tam link do przykładowej grafiki i ten link nie działał. Brakowało w nim jednego znaku. To była pułapka znowu po to, żeby sprawdzić, czy dany kandydat sobie poradzi w jakiś sposób, na przykład zorientuje się, którego znaku brakuje, albo popatrzy, jak te grafiki wyglądają i na tej podstawie wywnioskuje, o co mi chodzi, jeżeli nie do końca będzie to wiedział z samego opisu. I tutaj było różnie, były osoby, chyba dwie takie, które dopytywały mnie o ten link i jedna mi zwróciła uwagę wprost, że ten link nie działa, więc przeprosiłem za pomyłkę i podesłałem jej właściwy link. Jedna osoba też zwróciła mi uwagę na ten link, ale sobie poradziła, a pozostali w ogóle nie angażowali mnie, że tak powiem, w ten proces, tylko dali sobie radę sami. Jeżeli chodzi o tę pomyłkę, to no, jeżeli ktoś wie, jak WordPress konstruuje linki, to było to dość łatwe do wyłapania, bo tam był link do folderu WP Content, no i zawsze domyślnie w WordPressie to jest WP-content, a tamtej kreski po prostu brakowało. Jeżeli chodzi o taki element wow, który się pojawiał, kiedy oceniałem to zadanie, to jedna osoba poza wykonaniem zadania, tak jak o to prosiłem, zaproponowała też bardzo małą taką kosmetyczną zmianę w treści tytułu, żeby lepiej się układał, żeby ładniej wyglądał graficznie, więc to też było dla mnie świadectwem, że ta osoba myśli, kombinuje i poza tym, że wykonała zadanie tak jak prosiłem, podpowiedziała też pewną modyfikację, pewne usprawnienie. Zadanie piąte. Zaproponuj, co powinienem odpisać na 3 przykładowe maile. No i nie będę tutaj cytował tych maili, to były takie prawie rzeczywiste wiadomości, to znaczy ja je zmodyfikowałem tak, żeby nie można się było w żaden sposób domyślić tożsamości nadawcy. Zmodyfikowałem imię, nazwisko, ewentualnie jakieś szczegóły, które dana osoba podawała. Pierwszy mail dotyczył tego, że w podcaście pojawił się gość X, a ta osoba, która do mnie napisała, była taka trochę rozżalona, że dlaczego ten ktoś się pojawił, a ja nie? Ja przecież też działam w tej branży bardzo długo i też robię świetne rzeczy. Drugi mail to był taki mail pod tytułem jak żyć. Znaczy nie pod tytułem, ale to był taki mail naprawdę głęboki. Co powinienem zrobić ze swoim życiem i z moją działalnością? I tutaj udzieliłem wskazówki kandydatom, bo jeszcze był jeden mężczyzna wtedy. Moja wskazówka była taka, że ja nie udzielam takich indywidualnych konsultacji, w szczególności psychologicznych, więc to było to jedno zdanie, które pomogło w skonstruowaniu takiej odpowiedzi. Trzeci mail był bardzo krótki, melduję, że kupiłem coś przez twój link afiliacyjny, pozdrawiam. No i o ile te pierwsze dwa maile były takie, że trzeba się było zastanowić rzeczywiście i tutaj no, były stosunkowo trudne, to ten trzeci był bardzo łatwy. Tu chodziło po prostu o taką pozytywną odpowiedź, bo też mail był pozytywny. De facto chodziło o takie proste podziękowanie. Co oceniałem w tym zadaniu? Spójność z moim sposobem myślenia. Tak jak powiedziałem, czasami się mówi, że asystentka to jest prawa ręka szefa czy tego, komu asystuje. No i trudno, żeby prawa ręka działała w sposób niezgodny z tym, jak działa cała reszta organizmu, więc sprawdzałem spójność z moim sposobem myślenia, sprawdzałem szacunek dla odbiorcy, bo nawet jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia czy uwagi, ale pisze o nich w sposób taki, powiedzmy, no, to nie jest żaden hejterski mail, tylko to jest taka wiadomość w porządku, no to zawsze też trzeba z takim szacunkiem do innej osoby podejść. Zwracałem uwagi na styl komunikacji i na poprawność językową. I ostatnie zadanie, zadanie szóste, polegało na zbieraniu informacji i brzmiało tak. Chciałbym nagrać podcast na temat X, zaproponuj gościa, którego jeszcze nie było w małej wielkiej firmie oraz 5-10 przykładowych pytań, żeby rozmowa była interesująca i wartościowa dla odbiorców. I to zadanie miało na celu sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie z wyszukiwaniem informacji. Oczywiście wyszukiwanie informacji można byłoby sprawdzić na wiele różnych sposobów, ale tutaj znów zależało mi na tym, żeby ta osoba trochę weszła w klimat małej, wielkiej firmy i przy okazji też wykazała, na ile dobrze rozumie specyfikę tego podcastu. Co oceniałem? Dopasowanie gościa do tematu i do małej, wielkiej firmy. Dodatkowy plus był wtedy, kiedy ktoś podał więcej informacji o danym gościu i uzasadnił, dlaczego to jest dobra osoba. Ja podałem takie kryteria, jakie ta osoba powinna spełniać, ale zdarzali się tacy kandydaci, którzy mówili, ta osoba spełnia te twoje kryteria, bo... I tutaj powoływały się te osoby, ci kandydaci powoływali się na konkretne fakty z życia potencjalnego gościa. Oceniałem dopasowanie pytań, na ile kandydat zadał sobie trud wejścia w dany temat, bo to wskazuje na zaangażowanie i na taką solidność. Jedna osoba przygotowała naprawdę świetne, takie rozbudowane pytania, które odwoływały się do różnych faktów z życia danej osoby, danego gościa. No i widać, że zrobiła albo porządny research, albo znała tego gościa po prostu bardzo dobrze, bo być może go obserwuje w internecie. I to też był taki element wow. No i po tych 6 zadaniach sprawa stała się dosyć jasna. To znaczy byłem w stanie wybrać 3 osoby, które wykonały te zadania na tyle dobrze, że chciałem z nimi porozmawiać. 3 osoby, które wykonały te zadania najlepiej. Czyli do etapu trzeciego, do rozmów ze mną na Skype'ie, zakwalifikowałem 3 osoby. Każda z tych osób, co ciekawe, była inna. Każda z tych osób była najlepsza w jakimś obszarze, w którym inne osoby były trochę słabsze. Więc wybór był naprawdę trudny. Te rozmowy były też cenne i dały mi pewną nową wiedzę, dlatego że pokazały, na ile dobrze nam się ze sobą rozmawia. Doprecyzowałem różne tematy, które pojawiły się w ankietach, dopytałem o różne doświadczenia danej osoby, także to dla mnie było na pewno bardzo cenne. Po moich pytaniach odpowiadałem też na pytania zadawane przez kandydatkę, bo na tym etapie były 3 osoby, ale to były wyłącznie panie. Więc odpowiadałem ja na pytania, no i każda taka rozmowa trwała między 60 a 80 minut, więc rzeczywiście trochę sobie pogadaliśmy i każda z tych rozmów dla mnie była naprawdę bardzo fajnym przeżyciem. Bardzo się cieszę, że miałem okazję pogadać z tymi osobami, bo każda z nich jest wartościowa i każda jest, tak jak powiedziałem na początku, inna, więc to też było bardzo ciekawe. No i zastanawiałem się, czy nie podzielić tych moich zadań między 2 albo nawet 3 osoby. No bo jeżeli mam 3 osoby, każda z nich jest inna i dobra, najlepsza w trochę innym obszarze, to mogłoby się wydawać, ja chcę mieć wszystko zrobione najlepiej. Więc może zamiast brać jedną osobę na, powiedzmy, pełny etat, czy w pełnym wymiarze czasu pracy, może wziąć kilka osób i podzielić te zadania między nie. Ale z mojego punktu widzenia to nie byłoby dobre rozwiązanie, dlatego że na początku, kiedy mówiłem o tych moich zmieniających się potrzebach, o tym, dlaczego szukałem innej wirtualnej asystentki, mimo że z poprzednią świetnie mi się pracowało, to mówiłem o tym, że szukałem kogoś na wyłączność po to, żeby ta osoba mogła się w pełni zaangażować w to, co robi dla małej, wielkiej firmy. Gdybym postanowił podzielić pracę między 2 a 3 osoby, to żadnej z tych osób nie miałbym na wyłączność, no bo nie miałbym dla nich tyle pracy, żeby zapełnić im 5 dni w tygodniu przez cały miesiąc. Więc wolałem taką osobę, która będzie najlepsza w tym obszarze, na którym mnie najbardziej zależało, a uznałem, że pozostałych rzeczy będzie w stanie się nauczyć. Poza tym, to też taka nauka wyciągnięta z kilkunastu lat prowadzenia firmy i współpracy z bardzo wieloma różnymi osobami, im mniej osób w zespole, tym lepiej, z mojego punktu widzenia. Ja wiem, że nie każdy w ten sposób myśli, są osoby, które rozwijają i skalują swoje firmy właśnie poprzez zatrudnianie pracowników i z przyjemnością zarządzają rosnącym zespołem, natomiast z mojego punktu widzenia, im mniej osób, tym lepiej, tym łatwiejsze jest zarządzanie i prostszy przepływ informacji, a ja, jak już chyba wspomniałem, nie za bardzo lubię się przepracowywać, więc takie jest moje podejście. Wybrałem jedną osobę i następnego dnia, bo były trzy rozmowy, jedna była jednego dnia, dwie były kolejnego dnia, po ostatniej rozmowie następnego dnia powiadomiłem wszystkie trzy kandydatki o wynikach. Dwie dowiedziały się, że no niestety, ale nie zostały wybrane. Jedna dowiedziała się, że będzie moją asystentką. Cały ten proces, o którym powiedziałem, doprowadził do wyłonienia osoby, która teraz oficjalnie jest moją asystentką, a tą osobą jest Kasia Laskowska. Cześć, Kasiu.
Cześć, Marku.
Chciałem zapytać o twoje wrażenia związane z tą rekrutacją, dlatego że ja opowiedziałem o tym, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, a jak to wyglądało właśnie z punktu widzenia kandydatki. Powiedz mi, czy ty w ogóle miałaś do czynienia wcześniej, czy przechodziłaś przez tego rodzaju proces?
Nie. To znaczy tak, to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo takie budujące. Zaraz powiem dlaczego, ale przez taki proces nie przechodziłam. Generalnie myślę, jak większość z nas, rekrutacji, w jakich brałam udział do tej pory, to były rekrutacje takie typowe, standardowe. Wysyłamy CV, wysyłamy list motywacyjny, czekamy na ewentualne zgłoszenie się osoby po drugiej stronie, firmy rekrutacyjnej bądź pracodawcy ewentualnego i jesteśmy zaproszeni na rozmowę. Także to była zupełnie inna rekrutacja, w jakiej zdarzyło mi się kiedykolwiek brać udział.
No to powiedz, czym z twojego punktu widzenia ona się różniła, znaczy poza oczywiście tym, że przebieg był inny, to w twoich odczuciach, w twoim podejściu do tej rekrutacji, co tam było może lepszego niż w standardowej rekrutacji, a może gorszego?
Tak jak powiedziałam, było to doświadczenie bardzo ciekawe i właściwie trudno jest mi znaleźć wady tego procesu rekrutacyjnego, dlatego że ja miałam takie duże poczucie sprawczości, biorąc udział w tej rekrutacji, ponieważ miałam takie poczucie, że przedstawiam osobie, która rekrutuje, te swoje cechy, które moim zdaniem przydadzą się w tej konkretnej pracy. Bo to jest trochę tak, jak wysyłamy zwykłe CV, to jest taka troszkę ruletka, bo to jest tak, może być tak, że w ogóle nikt jej nie przeczyta tej naszej aplikacji. Tutaj miałam takie podejście, że poczucie, że skoro ty sobie zadałeś trud, żeby zadać nam pytania, no to jakby na pewno je przeczytasz. Mówię tutaj o tym pierwszym etapie,
tak, o ankiecie. Tak.
Więc tutaj już miałam takie poczucie, że okej, ktoś to przeczyta, fajnie. I druga rzecz to była taka, że właśnie mogę przedstawić to, co tak naprawdę chcę powiedzieć i co może się tobie przydać, bo w CV wpisujemy wszystko, wpisujemy nasze wykształcenie, wpisujemy nasze doświadczenie dotychczasowe i osoba, która to czyta, to przede wszystkim może być tak, że na przykład podejdzie do tego w ten sposób, o nie, tu są trzy strony, to ja nie czytam, jakby już jesteśmy spaleni od razu. Jeśli nie, to może być tak, że na przykład o, ma takie doświadczenie czy takie wykształcenie, ono nie pasuje i na przykład nie doczyta, że w kursach mamy jakąś tam dodatkową wiedzę, która to wykształcenie może jakoś tam uzupełniać, bo tak mi się wydaje, że to może tak być, że CV wymaga interpretacji, tak? Trzeba się troszkę w nie wczytać i dać od siebie więcej w takim sensie, że jeśli ktoś chce konkretną osobę, to musi tutaj jakby znaleźć te elementy, które jej pasują. Natomiast u ciebie to było tak, że ja miałam kontrolę nad tym, co chcę tobie zaoferować swoim doświadczeniem czy wykształceniem, o którym wprawdzie o nie nie pytałeś, ale można było o nim napisać, wspomnieć odpowiadając na pytania, więc jakby to nie było tak, że cię to zupełnie nie interesuje albo że ja uważam, że jest to zupełnie nieistotne.
Aha, powiedziałeś, że nie widzisz za bardzo minusów. Chciałem dopytać o takie rzeczy, które gdzieś tam pojawiały się w komentarzach w czasie tej rekrutacji. Pierwsza rzecz, że strasznie to było rozciągnięte w czasie.
Ale rekrutacja zawsze jest rozciągnięta w czasie. Jakby tutaj nie było strasznie rozciągnięte w czasie. Dla mnie jakby ten czas upłynął bardzo szybko i jakby to, że jestem tutaj teraz, gdzie jestem, to się wydarzyło o tak. Więc wcale to nie było tak, że ona była rozciągnięta. Rekrutacja trwa. No jakby mamy świadomość, zawsze jest taki jakiś termin wysyłania CV czy listów motywacyjnych i to nigdy nie jest jeden dzień, tylko to jest na przykład dwa tygodnie. Później czekamy, czy ktoś się odezwie. Ten ktoś się nie odzywa albo nagle się odzywa po trzech tygodniach. Więc to też nie jest tak, że bierzemy udział w normalnej rekrutacji i jakby zaczynamy dzisiaj, a za tydzień już wiemy, czy mamy tę pracę, czy nie mamy, więc tutaj absolutnie, ja tego nie zauważyłam i jakby nie przeszkadzało mi to w żaden sposób. Mhm. I no i tak, i tutaj, także to dla mnie nie był minus.
No dobra, to zapytam o drugi zarzut, który się pojawiał też w komentarzach na Facebooku. Dlaczego nie ma podanych widełek, dlaczego nie ma podanej kwoty, jaką ja jestem skłonny zapłacić? Że skoro nie ma takiej kwoty, to kandydat nawet nie wie, czy mu się opłaca wypełniać ankietę.
No bo kandydat musi sam wiedzieć, ile jest warta jego praca. Więc tutaj jakby to nie jest tak, że to osoba, która rekrutuje, ma mi powiedzieć, ile jest mi w stanie zapłacić za moją pracę, tylko ja muszę wiedzieć, ile jestem warta. I teraz jestem warta tyle i tyle i teraz podejmuję decyzję, czy chciałabym pracować z taką osobą na przykład jak ty i wypełnić tę ankietę. Tutaj jakby w tej rekrutacji fajne jest to na przykład z punktu widzenia też twojego jako osoby zatrudniającej, że tutaj biorą udział osoby, które faktycznie chcą dla ciebie pracować. Jakby wykonują już jakąś, no nie nazwałabym tego pracy, naprawdę, odpowiedzenie na szczerze mówiąc już nie pamiętam, czy tam było 10 czy 15 tych pytań, ale odpowiedzenie na pytania to chyba nie jest aż taki wysiłek, zwłaszcza dla osoby, która kandyduje na stanowisko wirtualnej asystentki, która musi dużo pisać, która musi dużo czytać, która musi dużo poprawiać, odpowiadać na mnóstwo pytań, więc jakby naprawdę odpowiedzenie na tego typu pytania, które nie były wcale wzięte z kosmosu, nie jest wcale wielką pracą, którą ja muszę wykonać i nie wiem, czy mi się to w ogóle opłaca. No jak jadę na rozmowę rekrutacyjną do przyszłego pracodawcy, który pracuje, znaczy który ma siedzibę w innym mieście, no to też jest jakiś wysiłek z mojej strony, tak? I też nie wiem, czy zostanę zatrudniona, muszę zapłacić za dojazd, bo nie zawsze te pieniądze są zwracane. Muszę tam pojechać, muszę może wziąć dzień urlopu w pracy, w której dotychczasowej pracuję, więc nie, tutaj to też nie jest dla mnie zarzut, że jakby ktoś musi wycenić moją pracę. Nie, to ja ją muszę wycenić i wtedy ty musisz stwierdzić, czy jesteś w stanie mi tyle zapłacić za moją pracę, ile ja bym chciała, żebyś mi zapłacił.
Zaraz się pojawią podejrzenia, że tutaj się umówiliśmy i że w ogóle my nie ustalaliśmy wcześniej, co ty powiesz, więc mnie to bardzo cieszy, bo masz też takie podejście właśnie przedsiębiorcze, a nie takie, wiesz, ofiary losu. Z mojego punktu widzenia, jeżeli dogadujemy się na współpracę z kimś, niezależnie czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa B2B, czy umowa zlecenia, czy cokolwiek, to jest relacja między dwiema stronami i to jest relacja równorzędna. To znaczy, nie wiem, pracodawca daje pieniądze, druga strona daje swój czas, talent, umiejętności, kompetencje i to nikt tutaj nikomu łaski nie robi.
To też jest tak, że ty korzystasz z moich usług, tak? Ja wykonuję dla ciebie konkretne zadania. Idziemy skorzystać z innych usług, do fryzjera na przykład. To też nie jest tak, że ja wchodzę i mówię, chciałabym sobie podciąć końcówki, więc zapłacę za to tyle. No nie, no jakby usługa kosztuje i ja albo się na to godzę, albo nie. I tutaj nie może tak być, że ja jakby z góry narzucam, ile chcę zapłacić. Korzystam z usługi i za nią płacę, albo nie korzystam i nie płacę.
Okej, wspomniałaś wcześniej też o tym, że to był taki proces dobry dla osób, które były świadome tego, że chcą ze mną pracować. Zastanawiam się, czy taki proces byłby do przeprowadzenia w przypadku każdej firmy, bo stosują go często osoby, które, czy marki, które mają już pewną pozycję na rynku, mają jakąś społeczność wokół siebie i no wiadomo, że osoby, które są w tym kręgu zainteresowania danej marki czy danej osoby, są skłonne do być może trochę większego wysiłku, być może do jakiegoś większego zaufania. Natomiast gdybyś zobaczyła takie ogłoszenie zamieszczone przez osobę czy markę, o której nic nie wiesz, to czy z twojego punktu widzenia taki proces byłby dobry, czy raczej byś w to nie wchodziła?
Więc jest tak, jeśli widzę ogłoszenie osoby czy marki, o której nic nie wiem, to jakby bez względu na rodzaj procesu rekrutacyjnego też muszę zdecydować, czy chciałabym dla tej marki i tej osoby pracować, więc zawsze jakiś tam research trzeba wykonać, czy jest to jakiś zakład, warsztat samochodowy w moim mieście, to też chciałabym wiedzieć, no, czy ja tam w ogóle chcę pracować i czegokolwiek się o nich dowiedzieć, więc jakby uważam, że jest to, nie musi to być marka czy osoba, która ma zbudowaną społeczność i jakiś zasięg, nazwijmy to, może to być jak najbardziej taka jakaś mniejsza firma czy mniej znana, dlatego że w twojej rekrutacji podobało mi się to, że sprawdzamy umiejętności praktyczne, w ten drugi etap, tak? Czyli przechodzimy jakby, najpierw wykonujemy jakieś tam poświęcenie z naszej strony, bo wypełniamy ankietę, ale potem przechodzimy do drugiego etapu i ty sprawdzasz, co my tak faktycznie umiemy. I teraz myślę, że to jest fajny element, który można wykorzystać w wielu firmach, żeby rzeczywiście od kandydatów wymagać jakby praktycznego pokazania swoich umiejętności. I to może już być, na przykład, nie wiem jak wygląda rekrutacja, już wspomnę znowu o tym fryzjerze, ale nie wiem jak wygląda rekrutacja w salonach fryzjerskich, ale może fajne jest coś takiego, nie tylko przychodzimy na rozmowę, opowiadamy gdzie pracowaliśmy, kto był naszym tam wcześniejszym pracodawcą, czy jakie szkoły pokończyliśmy i nie rozmawiamy tylko na przykład o tym, jakby pani zrobiła coś tam, tylko stawiamy przed panią modelkę albo manekina i każemy pani zrobić. Prosimy panią, żeby zrobiła coś po prostu z tym manekinem czy z panią modelką, więc i sprawdzamy jakby umiejętności praktyczne tej osoby. Czy na przykład ktoś prowadzi biuro tłumaczeń i potrzebuje osoby do tłumaczenia, do współpracy, no to tutaj też jakby można poprosić o przetłumaczenie, poprosić o wykonanie takiego zadania, jak ty prosiłeś nas, żeby na przykład wykonać jakiś fragment tłumaczenia i podesłać i wtedy jakby to widać. To się sprawdza oczywiście w sytuacji, kiedy my jesteśmy sami ekspertami w dziedzinie, w której zatrudniamy. No bo jakby, gdybym ja miała salon fryzjerski, to ja nie byłabym w stanie jakby sprawdzić, czy ta pani wykonała tę pracę dobrze. Aha. Natomiast oczywiście jeśli rekrutujemy osobę, w dziedzinie, w której sami jesteśmy dobrzy, mocni, to się sprawdza. I tutaj wspominając jeszcze o tym biurze tłumaczeń, jeszcze muszę tutaj zaznaczyć o jednym elemencie twojej rekrutacji, który mnie bardzo ujął. To, że zaproponowałeś nam zapłatę za wykonanie tego etapu praktycznego, bo on rzeczywiście był pracochłonny. Niemniej, jakby to było bardzo duże zaskoczenie, bardzo miłe zaskoczenie, bo wiem też o tym, że właśnie biura tłumaczeń działają czasami, nie wszystkie oczywiście i to są na pewno niechlubne wyjątki, ale są po prostu tacy pracodawcy, którzy zlecają wykonanie jakichś tam zadań na zasadzie tu pan zrobi jakąś próbkę, inny pan zrobi inną próbkę, a potem my to skleimy, mamy za darmo przygotowane na przykład tłumaczenie dla klienta, czy tam jakąś redakcję, czy cokolwiek. Tutaj już jakby nie chcę się skupiać konkretnie na tej branży, ale wykorzystywanie troszkę tej rekrutacji do takich celów. Tutaj u ciebie to było bardzo, bardzo miłe i bardzo mnie to ujęło. Także chciałam to jeszcze zaznaczyć, bo powinnam była powiedzieć o tym wcześniej, przy tych różnicach, przy zwykłych rekrutacjach, że tutaj jakby nasz wysiłek został doceniony, więc to też nie jest tak, że strasznie się wszyscy napracowali i jakby tutaj nic z tego nie ma, bo rzeczywiście osoby, które podeszły do tego rzetelnie, jakieś tam dostały coś z tego.
No takie było założenie, że zdawałem sobie sprawę z tego, że te zadania wymagają rzeczywiście sporo pracy, więc no po prostu byłoby nie fair za to nie zapłacić, zwłaszcza, że ja też tak to zorganizowałem, żeby móc później te prace wykorzystać na stronie, więc tym bardziej, no gdybym chciał komuś zapłacić za sporządzenie transkrypcji czy tekstu na stronę, no to właśnie musiałbym te pieniądze wyłożyć, a tutaj tak naprawdę były dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo było to zarówno zadanie rekrutacyjne, które pozwalało mi ocenić umiejętności poszczególnych osób w tym zakresie, no a z drugiej strony sposób na to, żeby ta treść nie szła, wiesz, tylko na
zostałam
cele rekrutacji.
W dokładnie. Sposób. Tak. Ale to właśnie mówię, że to jest chlubny wyjątek, znaczy z mojej perspektywy, tak? Ja nie jestem tutaj ekspertką od rekrutacji absolutnie, więc ja po prostu się z czymś takim nie spotkałam i wśród moich znajomych też nie słyszałam o takiej sytuacji. Natomiast może takie praktyki się też szerzej stosuje, nie chcę tutaj tego skreślać, ale bardzo to było miłe, bo pytamy o moje doświadczenia, tak? Czyli moje do tej pory były inne.
Okej, okay, super. Bardzo ci dziękuję za wszystkie te informacje. No i mam nadzieję, że te przekazane przez ciebie wskazówki też pomogą osobom, które będą brać udział w podobnych procesach, pomogą zdecydować, czy to jest dobra droga, czy nie i kiedy tutaj warto się zaangażować, a kiedy nie. I no, czym ten proces się różni od takiego standardowego, przez który bardzo wiele osób, myślę, przechodziło i ma te doświadczenia, więc bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
I tak właśnie to wszystko wyglądało z punktu widzenia osoby rekrutującej i rekrutowanej. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej zgłębić temat, pobierz praktyczny przewodnik o skutecznym zatrudnianiu pracowników do pracy zdalnej. Przygotowała go założycielka agencji doradczej World is Your Office, Zuzanna Przybyła, z którą jakiś czas temu rozmawiałem o budowaniu zdalnego zespołu. Cały odcinek znajdziesz na maławielkafirma.pl/218. Ja już się odmeldowuję. Dzięki za wysłuchanie do końca. Na razie.